Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
Panie ministrze, pokonał pan koronawirusa. Teraz apeluje pan do żołnierzy o oddawanie osocza, bo jak pan zapowiedział, będzie pan również oddawał sam osocze. I apeluje pan o to, aby brać przykład z generała Jarosława Miki, bo osocza ozdrowieńców cały czas brak.
Rzeczywiście, zorganizowaliśmy akcję Pokonałeś koronawirusa, pomóż. W tej akcji biorą udział żołnierze Wojska Polskiego, którzy przeszli koronawirusa. To jest niezwykle istotne, żeby pomagać innym. Bardzo wielu żołnierzy już się zgłosiło. Pan generał Jarosław Mika, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, był pierwszym, który przeszedł koronawirusa wiosną tego roku. Ja sam oddam osocze, oczywiście wtedy, kiedy przyjdzie termin, dlatego że trzeba poczekać kilkanaście dni do czasu, aż będzie można pomóc właśnie w ten sposób. Zachęcam innych żołnierzy do tego, żeby właśnie tak pomagali. Żołnierze w ogóle pomagają w całej akcji pomocy związanej z przeciwdziałaniem epidemii. Uczestniczą żołnierze Wojska Polskiego. To jest ta akcja codzienna, ale także oddają krew. No i teraz właśnie zorganizowaliśmy akcję Pokonałeś koronawirusa, pomóż. Bardzo się cieszę z dobrego odbioru, z dobrego udziału, licznego udziału żołnierzy Wojska Polskiego w tej akcji.
Panie ministrze, niedawno poruszył pan temat tabu, wywołał pan burzę, a mianowicie poruszył pan temat ukrywania łóżek przez dyrektorów szpitali. I tak jak pan poinformował, że większość szpitali zdecydowało się na współpracę, na korzystanie z pomocy z wojska, czyli odpowiedziało na apel ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który mówił, że potrzebne jest wsparcie w zakresie administrowania informacją o wolnych łóżkach, wsparcie ze strony wojska, ale są przecież szpitale, które nie zgodziły się na taką współpracę.
Rzeczywiście na jednym z posiedzeń Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poruszaliśmy ten temat. Otóż rozważaliśmy, co zrobić w sytuacji, w której szpitale do systemu zgłaszają wolne łóżka covidowe, a potem mamy takie sytuacje, że jeździ karetka z chorym i szpitale nie chcą przyjąć chorego, bo mimo deklaracji takiej, że są wolne łóżka, stwierdzają, że łóżek wolnych nie ma. Jedyne rozwiązanie, sensowne rozwiązanie, no to audyt niejako zewnętrzny, a więc instytucji niezależnej, która będzie w stanie nie raz dziennie, tylko co 3 godziny zgłaszać raporty do Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie liczby wolnych łóżek. I chcę to podkreślić, że ponad 90% szpitali przyjęło taką funkcję sprawowaną ze strony żołnierzy Wojska Polskiego. Jedynie 28 odmówiło, a przecież chodzi o to, żeby nie tylko, tak jak mówiła pani redaktor, żeby mieć konkretną wiedzę, żeby przełamać tą niemożność związaną z bulwersującą sytuacją, że w bazie teoretycznie są wolne łóżka, a de facto pogotowie nie może zawieźć chorego do szpitala, bo jest takie stwierdzenie, że choć teoretycznie łóżka są wolne, to w praktyce są zajęte. Tu chodzi też o odciążenie i przede wszystkim o to chodzi, o odciążenie medyków od zadań administracyjnych. Chodzi o to, żeby personel medyczny szpitala skoncentrował się na pomocy pacjentom, a nie na sprawach administracyjnych. Sprawy administracyjne mogą wykonać żołnierze Wojska Polskiego. No ale że mamy odmowy, to w moim głębokim przekonaniu jest to motywowane politycznie. Zresztą sam widziałem i słyszałem konferencje prasowe organizowane przez przedstawicieli samorządów lokalnych, w tym samorządu Sopotu,
no właśnie.
Na których to konferencjach atakowano Wojsko Polskie. To
panie
jest
ministrze,
jakiś absurd.
No właśnie, zapytam o Sopot. Jak wygląda sytuacja w Sopocie? Bo tam dyrektor szpitala odmówił współpracy z wojskiem. Jak wygląda sytuacja w Sopocie?
To jest konsekwencja, w moim przekonaniu, postawy włodarzy tego pięknego miasta uzdrowiskowego Sopotu, którzy są zaangażowani w walkę z rządem, a więc dla nich im gorzej, tym lepiej, jak się okazuje. Nie przyjmują zgłoszonej oferty polegającej na tym, że odciążeni zostaną medycy szpitala w Sopocie, będą mogli się zająć wyłącznie pacjentami, sprawy administracyjne za nich wykona Wojsko Polskie, tylko jakieś absurdalne twierdzenia wygłaszają na konferencjach prasowych, walczą z rządem. Walczą z rządem, ryzykując zdrowie i życie pacjentów. No to jest karygodne.
To jest faktycznie karygodne. Mówi pan, że polityka jest ważniejsza niż życie, zdrowie ludzi.
W wykonaniu tych włodarzy właśnie, włodarzy kilku samorządów lokalnych w Polsce.
Ale do tego protestu przyłączyli się też niektórzy lekarze. Tutaj wymienię Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych, którzy twierdzą, że nie mają takich kompetencji żołnierze, że nie są odpowiednio przeszkoleni.
Co są pan... przeszkoleni, mają kompetencje do prac administracyjnych, świetnie się nadają, świetnie sobie radzą. Popatrzmy, mogę mnożyć przykłady szpitali, w których żołnierze taką rolę sprawują. Tych szpitali jest ponad 300, świetnie sobie radzą, są bardzo zadowoleni pracownicy medyczni, dlatego że mogą się skoncentrować na pomocy pacjentom. To jest zadanie tych ludzi, świetnych ludzi, którzy są wykształceni, jeżeli chodzi o, są lekarzami, jeżeli chodzi o pomoc właśnie pacjentom, są, wiemy, że ciężko pracują lekarze, że ciężko pracują pielęgniarki. No właśnie zależy nam na tym, żeby mogli się wyłącznie skoncentrować na pomocy pacjentom, a nie na sprawach administracyjnych. Przecież to jest proste. To jest proste i jasne jak słońce. Dlaczego tworzą się takie jakieś apele, jakieś protesty? Ja to odbieram jako atak polityczny na rząd, jako taką agresywną postawę. Zresztą to widać w parlamencie, tak się zachowuje opozycja. Oni chcą wywołać kryzys. Oni uważają, że w ten sposób rząd obalą, że przyłączą się do tego. W imię czego, ja się pytam? Mamy tragedię związaną z epidemią. Mamy wyzwanie, które stoi przed państwem polskim. W tej sytuacji wszyscy powinni się skoncentrować na pomocy, a nie na atakowaniu tych, którzy niosą pomoc. A tak się właśnie dzieje w wykonaniu tych ludzi.
Skoro mowa o atakach ze strony opozycji, to może jest czas, żeby wprowadzić stan wyjątkowy, jak pan, panie ministrze, uważa. Skoro mamy do czynienia z protestami na ulicach masowych, nie, protestami w szpitalach.
Nie, ja sądzę, że to jest czas opamiętania. I wszyscy rozsądni ludzie to doskonale widzą. Ja mam takie głębokie przekonanie, że ludzie wyciągną wnioski przy urnie wyborczej, kiedy nadejdą następne wybory i ocenią postawę poszczególnych włodarzy lokalnych, którzy niczym kacykowie uważają, że są panami życia i śmierci innych. I to jest mechanizm demokratyczny. My się posługujemy mechanizmami demokratycznymi i chcę podkreślić, że znakomita większość szpitali, dyrektorów szpitali, samorządów lokalnych jest bardzo silnie zaangażowana w pomoc zarażonym, lekarzy, pielęgniarek, fantastyczni ludzie, którzy wspaniale pracują na rzecz życia i zdrowia innych, wypełniają swoją posługę, wypełniają swoją służbę. Ja sam jestem dumny z żołnierzy Wojska Polskiego, szczególnie z żołnierzy wojsk obrony terytorialnej, ale nie tylko, również żołnierzy wojsk operacyjnych. Codziennie 20 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego jest gotowych do tego, żeby świadczyć pomoc, żeby walczyć z koronawirusem.
A ja się chciałam jeszcze zapytać o lekarzy wojskowych. Czy oni też będą włączeni do pomocy?
Tak, 14 szpitali, którymi dysponuje Wojskowa Służba Zdrowia, jest włączonych w całą tą sieć. Mamy szpitale, które są szpitalami koordynującymi w skali województwa, tak jest w województwie pomorskim. Szpital Marynarki Wojennej koordynuje, jest szpitalem covidowym w pełni, koordynuje właśnie walkę z koronawirusem w województwie pomorskim. Również ratownicy medyczni, również pielęgniarki, studenci bo także mamy studentów, ponad 500 studentów.
Właśnie chciałam się zapytać o studentów, bo bardzo ważne decyzje zapadły, prawda, odnośnie studentów medycyny.
Otóż studenci najwyższych lat, niestety jest ich mniej ze względu na to, że dopiero od 2015 roku wzrasta liczba studentów na Akademii Medycznej, bo wcześniej ograniczane były, likwidowane były jednostki wojskowe, likwidowane były również miejsca na studiach wojskowych. Teraz od 2015 roku, z roku na rok jest ich więcej, a więc studenci najwyższych lat świadczą pomoc jako, no, przyszli lekarze, bo już na tyle mają wiedzę, że mogą pomagać lekarzom. Studenci młodszych lat świadczą pomoc na poziomie opieki medycznej, właśnie pielęgniarskiej, ratownictwa medycznego. Także wszyscy są zaangażowani w świadczenie pomocy pacjentom na koronawirusa.
Jeszcze jedno pytanie o współpracę z policją w zakresie monitorowania przestrzegania kwarantanny, bo przecież ta współpraca jest od października. I jakie są wnioski, jak wygląda ta współpraca wojska z policją w tym zakresie?
Przed chwilą mówiłem o tym, jak odciążamy cywilną służbę zdrowia, jak Wojsko Polskie odciąża cywilną służbę zdrowia od prac administracyjnych, dając możliwość w pełni wykorzystania tego potencjału na pomoc pacjentom. W przypadku przestrzegania zasad kwarantanny odciążamy polską policję. Sytuacja jest taka oto, że ze względu na dużą liczbę osób zakażonych, jest duża liczba też osób przebywających na kwarantannie. Tu chodzi o bezpieczeństwo tych ludzi, ale także ludzi, z którymi się kontaktują. Nie powinni się kontaktować. Właśnie na tym rzecz polega, że powinni przebywać na kwarantannie. Stąd też z dnia na dzień wspieramy również policję w tej formie. Mogę powiedzieć, że na przykład ostatnio ponad 1000 żołnierzy wspierało policję w kontroli przestrzegania zasad kwarantanny, a zapotrzebowanie policji z dnia na dzień jest większe, stąd też ta liczba będzie wzrastała.
Wspomniał pan o wojskach obrony terytorialnej, bo przecież oni są między innymi zaangażowani, żołnierze, w pomoc starszym ludziom, szczególnie narażonym na pandemię koronawirusa. I czy wojsko nadal prowadzi dezynfekcję między innymi domów pomocy społecznej? I w jakim zakresie udziela pomocy osobom starszym?
Tak, rzeczywiście żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej na przykład dokonują poboru wymazów, są te punkty wymazowe, ale przede wszystkim opiekują się osobami starszymi, opiekują się kombatantami, ale nie tylko. Chciałem podkreślić, że również domy pomocy społecznej, dezynfekcja, ewakuacja, jeżeli jest taka potrzeba, to właśnie jest koordynowane, te działania są koordynowane przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z bardzo dużym udziałem wojsk operacyjnych, wojsk inżynieryjnych, wojsk chemicznych. W Wojsku Polskim są wyspecjalizowane oddziały, pułki wojsk chemicznych, które posiadają takie właśnie zdolności do tego, żeby po ewakuacji, żeby dokonać dezynfekcji, no i w związku z tym, żeby ponownie można było sprowadzić już w bezpieczne miejsce osoby, które pozostają pod opieką domów pomocy społecznej.
To ja się jeszcze zapytam o okręt ratownik, bo prowadzone jest drugie postępowanie na okręt ratownik. Ja przypomnę, że kontrakt został zerwany w kwietniu bieżącego roku. I jak wygląda ta sytuacja dzisiaj?
No, są negocjacje związane z ceną. To było podstawą do tego, że strony nie uzyskały porozumienia. Ja jestem optymistą. Uważam, że znajdziemy rozwiązanie satysfakcjonujące dla obu stron, a więc dla Wojska Polskiego, Marynarki Wojennej i przemysłu stoczniowego.
No właśnie, bo tutaj w zadaniach nie tylko wojskowych, ale okręt ratownik miał być również, czy ma być wsparciem podmorskich instalacji wyłącznej strefie ekonomicznej oraz uczestniczyć w programie budowy polskiej morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku.
Tak, oczywiście to są bardzo ważne funkcje. Ale pamiętajmy też, że wojsko nie może przepłacać. Cena musi być rozsądna. Oczywiście ważne jest to, żeby takie okręty powstawały w polskich stoczniach, no ale zawsze ten walor ceny jest istotny przy dokonywaniu zamówienia, bo to przecież chodzi o pieniądze publiczne. Stąd też, tak jak powiedziałem przed chwilą, ważne jest znalezienie rozwiązania dobrego dla obu stron.
Przejdźmy jeszcze na arenę unijną. Chciałabym zapytać pana o próbę powiązania funduszy unijnych z praworządnością. Polska zapowiedziała weto w sprawie budżetu. Czy to próba wyjścia poza traktaty? Czy takie były fundamenty Unii Europejskiej, pana zdaniem?
No, mamy do czynienia z próbą rzeczywiście złamania traktatów, które stanowią o Unii Europejskiej. Mamy do czynienia z próbą narzucania państwom swoistych ideologii, punktu widzenia innego niż te państwa przedstawiają poprzez wyłonionych swoich reprezentantów w procesie demokratycznym. Mamy do czynienia z próbą nierównego traktowania państw wchodzących w skład Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że te państwa, które decydują w Unii, powinny wrócić do korzeni, powinny wrócić do tych reguł, które stanowiły o równouprawnieniu wszystkich państw tworzących Unię Europejską. Mam nadzieję właśnie na taką refleksję. Toczy się dyskusja. Polska jest państwem ambitnym. Naród polski jest narodem ambitnym. Dbamy o polskie interesy. W związku z tym prowadzimy taką politykę. Nie zgadzamy się na wszystko. Nie zgadzamy się na to, co nie leży w polskim interesie. Tym się odróżniamy od tych, którzy Polską rządzili do 2015 roku.
Jeszcze trudne pytanie. Czy Zjednoczona Prawica przetrwa kryzys? Między innymi przecież spowodowany pandemią koronawirusa, bo to nie tylko kwestie polityczne, ale sytuacja, w jakiej się rząd znalazł.
Prawica Zjednoczona wygrała wybory i to dwukrotnie wybory parlamentarne, wybory do Parlamentu Europejskiego, wybory samorządowe. W końcu dwukrotnie pan prezydent Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie, co świadczy o tym, że program, z jakim szliśmy do wyborów, ma poparcie społeczne. Oczywiście różnimy się między sobą, ale jestem optymistą, dojdziemy do kompromisu w sensie realizacji programu, z którym szliśmy do wyborów, bo tym się odróżniamy też od naszych konkurentów, że jesteśmy wiarygodni w składanych zobowiązaniach wyborczych, realizujemy zobowiązania wyborcze. To nie zawsze jest łatwe, ale jesteśmy konsekwentni i uparci. Sądzę, że również te przeciwności przezwyciężymy.
Panie ministrze, a czy Prawo i Sprawiedliwość ma problem z byłym ministrem rolnictwa Krzysztofem Ardanowskim, bo przecież zapowiedział, że jest grupa polityków PiS-u, którzy zamierzają założyć własne koło i on się będzie zastanawiać, czy nie przyłączyć się do tego koła, gdyby hipotetycznie powstało?
Ja sądzę, że zwycięży przesłanie, nasze przesłanie, otóż takie, że zmieniamy Polskę dla kolejnych pokoleń, dla przyszłych pokoleń, dla dobrej przyszłości i to nas łączy. No, może dzielą nas drogi prowadzące właśnie do realizacji tego celu, ale łączy nas wspólny wysiłek dla dobra przyszłych pokoleń. Myślę, że to zwycięży.
Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Miłego dnia.